Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Do chrześcijańskiej konsekwencji zachęcił wiernych papież na Anioł Pański. Modlił się także za prześladowanych za wiarę.
Mija 10 lat od tragicznego tsunami nad Oceanem Indyjskim. Kościół wciąż towarzyszy poszkodowanym przez żywioł.
W Ameryce Łacińskiej nadal giną duchowni. Kolejny ksiądz został porwany i zamordowany w Meksyku.
Witamy 26 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Do modlitwy w intencji prześladowanych za wiarę w Chrystusa zachęcił wiernych papież podczas południowego spotkania na Anioł Pański. Okazją było dzisiejsze święto liturgiczne świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Jak zaznaczył Franciszek, ten kościelny obchód sąsiadujący z Bożym Narodzeniem ukazuje, jak jeden z pierwszych diakonów, posługujący potrzebującym z pierwotnej wspólnoty jerozolimskiej, oddał cześć przychodzącemu na świat Królowi Królów, oddając zań własne życie. Szczepan ukazał tym samym spójność między wiarą i życiem.
Ewangelia tego święta przytacza część mowy Jezusa skierowanej do swoich uczniów w chwili rozesłania ich z misją. Powiada on między innymi: będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Te słowa Pana nie przeszkadzają świętować Bożego Narodzenia, ale odzierają je z fałszywej cukierkowatości, która nie jest mu właściwa. Pozwalają natomiast zrozumieć, że w próbach przyjętych ze względu na wiarę, przemoc zostaje pokonana przez miłość, śmierć przez życie. A jak naprawdę przyjąć Jezusa w naszym życiu i przedłużyć radość świętej nocy, drogę wskazuje właśnie ta Ewangelia. To znaczy trzeba dać świadectwo Jezusowi w pokorze, w cichej posłudze, bez lęku idąc pod prąd i płacąc samym sobą. I nawet jeśli nie wszyscy są wezwani, jak święty Szczepan, by przelać własną krew, to jednak od każdego chrześcijanina wymaga się, by był w każdych okolicznościach spójny z wyznawaną wiarą. A chrześcijańska konsekwencja jest łaską, o którą mamy prosić Pana. Mamy być konsekwentni, żyć jak chrześcijanie, a nie mówić: jestem chrześcijaninem, a żyć niczym poganin.
Sono cristiano e vivere come pagano.
Ojciec Święty zaznaczył, że jest to droga wymagająca, ale piękna. Dzięki niej otrzymujemy od Boga pokój właściwy ludziom dobrej woli, który głosili aniołowie w Betlejem. Ten pokój pozwala zachować pogodę ducha nawet w chwilach próby, o których mówi dzisiejsza Ewangelia.
Oggi, fratelli e sorelle,
dzisiaj, bracia i siostry, módlmy się w sposób szczególny za tych, którzy są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na świadectwo dane Chrystusowi. Chciałbym każdemu z nich powiedzieć: jeśli niesiecie ten krzyż z miłością, wkroczyliście w tajemnicę Bożego Narodzenia. Weszliście do serca Chrystusa i Kościoła. Módlmy się ponadto, aby także dzięki tym współczesnym męczennikom, a jest ich bardzo, bardzo wielu, umocniło się we wszystkich stronach świata zaangażowanie na rzecz uznania i konkretnego zabezpieczenia wolności religijnej, która jest niezbywalnym prawem każdej osoby ludzkiej.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił między innymi tych, którzy noszą imię patrona dnia dzisiejszego, świętego Szczepana. Podziękował także za bożonarodzeniowe życzenia i modlitwy oraz jeszcze raz przypomniał o potrzebie chrześcijańskiej spójności między wiarą i życiem. Na placu świętego Piotra nie zabrakło pielgrzymów z Polski, których zapytaliśmy o papieskie wyrazy solidarności z prześladowanymi za wiarę.
Ojciec Święty jest popierany, lubiany, kochany nie tylko przez chrześcijan. Bardzo ważne, że Ojciec Święty mówi i w jaki sposób mówi. W sposób piękny, dobry, może maleńki kroczek, żeby było lepiej.
Podstawowa nasza rola to jest modlitwa, natomiast też możemy łączyć się poprzez różne akcje charytatywne, takiej typowej pomocy humanitarnej. Żyjemy w tej chwili w kraju wolnym, powinniśmy mieć taką wewnętrzną potrzebę identyfikowania się z tymi wszystkimi osobami, które żyją we współczesnym świecie zagrożonym właśnie wojną i przemocą.
Mija 10 lat od tragicznego w skutkach uderzenia fali tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Kataklizm wywołany 26 grudnia 2004 roku przez potężne trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało się w pobliżu indonezyjskiej wyspy Sumatra, spowodował śmierć 230 tysięcy ludzi oraz ogromne zniszczenia materialne w 14 krajach u wybrzeża Oceanu Indyjskiego. Ponad 500 000 ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową.
Rocznica stała się okazją do modlitwy za tych, którzy zginęli, a także za prowadzących przez długi czas akcję ratowniczą w niezwykle trudnych warunkach. Modlitwą ogarnia się także tych, którzy po dziś dzień organizują akcje pomocowe dla ofiar kataklizmu.
Tragedią najbardziej doświadczone zostały Indonezja i Sri Lanka. Ten dramatyczny dzień wspomina biskup Joseph Ponia, ordynariusz diecezji Batticaloa na wschodzie Sri Lanki. Tylko na terenie jego diecezji, w wyniku zabójczej fali, życie straciło ponad 3000 ludzi. Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu między innymi, że wiele rodzin, które wcześniej mieszkały na terenach przybrzeżnych, a których domy zostały zniszczone, przeniosło się do nowych domów, ale zbudowanych już jednak dalej od morza. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji pomocowych, u wielu osób wciąż pozostały silne urazy i lęki po katastrofie.
Było to w niedzielę rano. Wielu naszych wiernych wychodziło właśnie ze mszy. Ludzie zaczęli krzyczeć: idzie woda, idzie woda. Oni nawet nie znali wtedy słowa tsunami. Zdecydowali się zatem wrócić do kościoła. Wtedy zobaczyliśmy, że przypływ wody dochodzi także do nas, właściwie w każde miejsce. Gdzieniegdzie ludzie jeszcze spali, niektórzy może myśleli, że to jakiś zły sen, i tak zginęli. W mojej diecezji około 3-4 tysięcy ludzi poniosło śmierć, a ponad 1500 uważa się za zaginionych. Odtąd każdego roku wspominamy tamten dzień, to tsunami. Także straty były ogromne. Większość poszkodowanych odbudowała swoje domy, ale nie chcą już mieszkać w pobliżu wybrzeża. Wybudowali je zatem w głębi lądu. Wciąż także widać ślady tych ogromnych zniszczeń. Ludzie nadal przeżywają tę traumę. Nadal żywe jest u nich tamto doświadczenie, zwłaszcza wśród tych, którzy stracili rodziców, dzieci. Takich rzeczy łatwo się nie zapomina.
Trwa dramatyczna fala zaginięć i morderstw duchownych w Meksyku. Nie zapobiegły im liczne apele tamtejszych hierarchów o pojednanie w kraju i zaprzestanie przemocy. Tuż przed świętami zgłoszono kolejny taki przypadek zaginięcia. Tym razem chodziło o księdza Gregoria Lopeza Gorostietę, formatora w seminarium duchownym w Ciudad Altamirano. Niestety w dzień Bożego Narodzenia kapłan został znaleziony martwy z ranami postrzałowymi głowy przy drodze w stanie Guerrero. Miejsce odkrycia zwłok znajdowało się niedaleko tego, w którym 30 kwietnia znaleziono ciało zabitego misjonarza z Ugandy, ojca Johna Senyondo.
Ksiądz Goyo, jak nazywano zamordowanego kapłana, późnym wieczorem w niedzielę wracał z klerykami do domu z katedry, gdzie był zorganizowany m.in. okolicznościowy kiermasz. Niepokój studentów wzbudziły osoby spoza seminarium, które pojawiły się w okolicach budynku. Wszystko wskazuje na to, że byli to porywacze, którzy zmusili księdza do wejścia do stojącej opodal furgonetki. Nie wiadomo jednak do tej pory, kim byli porywacze i czy należeli do jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
W Brazylii rozpoczyna się rok pokoju. Zainicjowali go tamtejsi biskupi zaniepokojeni wzrostem przestępczości w tym kraju.
Dziedzictwo historyczne, niesprawiedliwe układy, przemyt narkotyków czy też występujący pokaźny procent wykluczenia społecznego tylu obywateli kraju. To wszystko stało się przyczyną tego, że mamy takie właśnie społeczeństwo nacechowane przemocą, zauważa arcybiskup José Balisario da Silva, wiceprzewodniczący episkopatu. Z kolei sekretarz episkopatu biskup Leonardo Steiner podkreśla, że przemoc jest rozprzestrzeniana prawie we wszystkich warstwach społecznych. Występuje przemoc, która się przejawia w zabójstwach, w braku etyki, w zarządzaniu dobrami publicznymi, w bezkarności, zaznacza biskup Steiner. Rok pokoju powinien pomóc społeczeństwu w przezwyciężeniu przemocy we wszystkich występujących przejawach. Winniśmy mieć więcej zatroskania o pogłębienie braterstwa według nauki Jezusa. Życzeniem pasterzy jest, abyśmy któregoś dnia zamanifestowali na ulicach naszych miast, że wierzymy w pokój i braterstwo. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski, Chrystus Owiec.
Zarzuty niektórych polityków podważające możliwość stawiania szopek w budynkach użyteczności publicznej są bezpodstawne, uważa kardynał André Ventrua. Jak co roku koło Bożego Narodzenia w laickiej Francji pojawiły się polemiczne głosy na ten temat. Obrońcy świeckości państwa uważają bowiem, że wystawianie żłóbków w miejscach publicznych jest rażącym naruszeniem tej zasady.
Myślę, że jest to trochę śmieszne, powiedział sieci RTL arcybiskup Paryża. Dla tych grup, a śmiałbym powiedzieć grupek, które chcą na tym polu podjąć walkę, lepiej byłoby, gdyby zmobilizowały swoje siły do czegoś innego. Odnosząc się do pozwów sądowych złożonych przez Federację Wolnomyślicieli z żądaniem usunięcia szopek z miejsc publicznych, hierarcha stwierdził jednoznacznie: żłóbek to część naszego świata kulturowego, naszej tradycji chrześcijańskiej i naprawdę nie widzę sensu, by nad tym dyskutować. Z przeprowadzonych badań wynika, że 71% Francuzów opowiada się za obecnością szopek w budynkach publicznych, gdyż stanowią one bardziej element tradycji kulturowej niż symbol religijny. W całym kraju powstały również grupy społeczne pod nazwą Nie dotykaj mojej szopki lub Szopka dla wszystkich. Specjalną petycję w obronie bożonarodzeniowych żłóbków podpisało już 76 tysięcy osób.
Co ciekawe, sprzeczne są wyroki sądów wydane w tej samej sprawie, ale w różnych częściach Francji. Na przykład Trybunał w Melun pozwolił na postawienie szopki w budynku tamtejszego urzędu miejskiego. Z kolei kilka dni później sąd w Montpellier nakazał rozebranie żłóbka w merostwie w Béziers.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Rozpoczyna się kolęda misyjna. To inicjatywa papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Najmłodsi będą odwiedzać poszczególne domy, śpiewać kolędy i opowiadać o sytuacji swoich rówieśników w krajach misyjnych. Jak wyjaśnił ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, kolęda misyjna to okazja do pomocy najmłodszym w krajach misyjnych.
Po drugie, animacja, ale też i formacja tych małych misjonarzy, a wraz z nimi oddziaływanie na ich rodziców, całe środowisko, w którym posługują. Przygotowanie do kolędy to też okazja, aby poznać dany kraj, problemy społeczne.
Wizyta kolędników misyjnych będzie okazją, by opowiedzieć o trudnej sytuacji dzieci w Indiach. Przez 13 lat w tym kraju pracowała siostra Bogusława Woźniak ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która podkreśliła, że tamtejsze dzieci potrzebują przede wszystkim lepszej edukacji.
Nie dlatego, że rząd nie zapewnia tej edukacji, tylko że bo rodzice na przykład widzą bardziej potrzeby, aby te dzieci pracowały, pomagały rodzinie. Te dzieci są, nie zawsze są pod właściwą opieką. Nie ma komu im pomóc.
W ubiegłym roku kolędnikom misyjnym udało się zebrać ponad 700 tysięcy złotych. Tradycyjnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w kościołach w całej Polsce czytany jest list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego księdza profesora Antoniego Dębińskiego. W tym roku jest on poświęcony chrześcijanom prześladowanym za wiarę. Rektora niepokoi, że instytucje państwowe i międzynarodowe, mające za zadanie troskę o równe traktowanie wszystkich ludzi, często pozostają ślepe na dyskryminację chrześcijan. Ksiądz profesor Dębiński zachęcił też, by w czasie tych świąt, wspominając ucieczkę świętej rodziny do Egiptu, nie zapomnieć o tych wszystkich, którzy w obawie o życie własne i swoich bliskich opuszczają dom i udają się na emigrację.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.